wybuchła powstanie 1863 roku, a tutaj w okolicach Łodzi zbierają się powstańcze oddziały. Każdy chce wspomóc powstańców. Zbierane są pieniądze. Na co, Bartek, mogą być zbierane pieniądze dla powstańców? Jak myślisz?
Na broń, na jedzenie,
mundury.
No i pewnie na opatrunki, na lekarstwa, tak? Andrzej Rosicki w tamtych czasach jest prezydentem naszego miasta. No nie jest takim samodzielnym prezydentem, bo jesteśmy pod zaborami. A Andrzej Rosicki kombinuje, co tu zrobić, żeby wesprzeć powstańców kasą miejską. No i wpada na fajny pomysł. Jeszcze tego nikt nie zekranizował. Nie wiem dlaczego. Umawia się z powstańcami, że zostanie w ratuszu po robocie. Otworzy wcześniej sejf. Powstańcy go solidnie zwiążą. I tak zastaną Rosickiego carscy urzędnicy, którzy przyjdą rano do ratusza. No udało się, kiedy przyszli już carscy urzędnicy do pracy, to powstańcy z kasą miejską już dawno, dawno byli w lasach pod Łodzią. No, ale władza rosyjska no, nie była aż taka durna. Wprawdzie Andrzej Rosicki głowę uratował, to jest najważniejsze, wspomógł powstańców, ale za to, że tak właśnie się zachował, że podejrzewano, że ma udział w tym rabunku, został odsunięty od pracy na rzecz miasta, pozbawiono go tytułu prezydenta, a on później przez wiele, wiele lat był dyrektorem Towarzystwa Kredytowego naszego miasta. Bartek, czujesz? Robimy film?
No.
Tak, no. Tak. Pewnie.
No ja to już widzę, wiesz, oczami wyobraźni. No, nie? Jakiś taki... W Muzeum Kinematografii stoi taki potężny sejf przy wejściu, to byśmy go pożyczyli. No chyba nam fotel jakiś porządny z jakiegoś muzeum byśmy dostali, tylko kto zagra tego prezydenta?
Nie wiem, wszyscy by pewnie chcieli zagrać powstańców, tak?
Wszyscy by byli powstańcami. No w każdym razie film czeka na realizację, ja korzystając z takiego medium jak jest radio, myślę, że to trafi na podatny grunt i niedługo obejrzymy taki film. Słuchajcie, cmentarz stary kiedyś w tym miejscu się kończył, tu już był płot i powiedzcie mi w naszej takiej tradycji, chowanie pod płotem to jest takie chowanie w nagrodę czy za karę?
Chyba za karę.
No tak, pod płotem chowano takich, co to tam się dobrze nie zachowywali, jakichś złodziei, jakichś morderców, samobójców. I moi drodzy, właśnie za karę tutaj pod dawnym płotem władza carska pozwoliła na pochowanie tych, którzy wzięli udział w powstaniu styczniowym. My stoimy przed grobem rodziny Bittdorfów, którzy również brali udział w tym powstaniu. I teraz okazało się, że w takiej właściwie powstańczej alei, czyli bardzo nobliwej, w samym środku cmentarza są pochowani, bo cmentarz został powiększony i dzisiaj nie ma tutaj już płotu, tylko mamy środkową aleję.
Bittdorfowie pochodzili z Austrii i zasymilowali się tutaj no tak bardzo, że aż wzięli udział w powstaniu styczniowym.
Tak, do naszego miasta, musimy to sobie przypomnieć, przyjeżdżali ludzie spoza granic Królestwa Polskiego, to dla nich były stworzone te preferencyjne warunki i to jest dziwne, że Bittdorfowie się w taki sposób zaangażowali, dlatego że wiemy, że ci pierwsi osadnicy tamtych czasów, oni nawet nie bardzo rozumieli, dlaczego Polacy podnoszą rękę na władzę, no dla nich ta władza to był synonim dobra, bo dostali tutaj tak dużo, że nawet doszło do jakichś takich nieporozumień. Pastor w kościele czytał właśnie taką odezwę, w której potępiał zryw Polaków, a Bittdorfowie byli takim szlachetnym wyjątkiem. Moi drodzy, jesteśmy dalej w powstańczej alejce, kiedyś tutaj, no podwójne nieszczęście, zobaczcie, jednego płotu nie ma, a drugi już tutaj obok. Cmentarz się kończy, do dzisiaj funkcjonuje. Słuchacze nie widzą, nie widzą, jak wygląda ten pomnik, więc myślę, że wy opowiecie. Cóż to takiego widać?
Widać jakby na uniesieniu, na schodkach, jakby wyjęto trumnę jakby na wierzch. Bardzo ładnie jest zdobiona, tak trochę męczenniczo bym powiedziała. Na bok są ciernie, jakby, które tworzą koła, w których są imiona i wiek, a na tej trumnie są kwiaty.
Takie jakby liście. Są liście, tylko nie wiem jakie. I jest też na...
To są dębu.
To są liście dębu. I jest tutaj też jakiś napis, który pewnie coś znaczy. Poległym za ojczyznę. Nie widzę, muszę... Za ojczyznę. I tutaj jest roku 1863, czyli to chyba jest powstanie styczniowe. I to pewnie jest data związana z powstaniem styczniowym.
Tak, tutaj jesteśmy przy takim sarkofagu, może bym trumną go nie nazwała. Pomnik zbudowany na grobach kilku młodych powstańców, którzy w wyniku odniesionych ran przyjechali tutaj do Łodzi, zostali przywiezieni w lazaretach gdzieś potajemnie, bo przecież nieoficjalnie byli leczeni i niestety zmarli. Te korony cierniowe pokazują los tych młodych ludzi, no i wiek tych ludzi. Przeczytajcie, moi drodzy, w jakim wieku są ci młodzi powstańcy?
To jest 20 lat, 28, 30, 26, 36, 25, 19.
Dzisiaj aż wierzyć się nie chcę, że młodzi ludzie, którzy mogliby zająć się swoim życiem, ruszyli na pola pod Dobrą, żeby spróbować odzyskać niepodległość. Moi drodzy, tego pomnika bardzo długo nie było. Władza carska pilnowała, żeby nawet w czasie świąt 1 listopada czy innych, żeby tu się nie pojawiła żadna wiązanka z biało-czerwonymi wstążkami czy z jakaś świeca. Moi drodzy, przy murze rozdzielającym część katolicką z częścią prawosławną mamy bardzo okazały grobowiec rodziny Wocalewskich. Moi drodzy, co rozpoznajecie tutaj, ten symbol taki, co to jest?
Krzyż harcerski.
Krzyż harcerski. Mamy tutaj druhny, harcmistrzynie, które w swoim prywatnym mieszkaniu na ulicy dawnej Konstantynowskiej, dzisiaj Legionów, prowadziły pierwszy hufiec skautingu w naszym mieście. Rodzina o bardzo patriotycznej przeszłości walczyła całe życie o to, żebyśmy żyli we własnym kraju, a kiedy wybucha właśnie to powstanie, zobaczcie, mamy tutaj informację o tym, że również podjęła taką walkę. Obok tego grobu mamy symboliczny grób harcerzy, którzy, no nie wszyscy jak Basia Nazdrowiczowa, mają swoje tutaj imienne groby. Musimy mieć tego świadomość, że na ulicach, podwórkach Warszawy jest wiele grobów, o których nawet nie wiedzą mieszkańcy, bo być może koledzy, którzy zakopywali ciała swoich przyjaciół, sami nie dotrwali do końca wojny, więc tutaj 1 listopada możemy spotkać harcerzy, którzy pełnią taką właśnie honorową wartę. Tutaj w tym miejscu warto też powiedzieć o harcerzach w naszym mieście, bo moi drodzy, kiedy Łódź była wchłonięta w granicę III Rzeszy, nie było Łodzi przez całą okupację. Jak się nasze miasto nazywało wtedy? Kto wie?
Myślę, że Łódź nazywała się wtedy Litzmannstadt.
Sztat.
Tak, od 1940 roku nie ma Łodzi, jest Litzmannstadt i w tym Litzmannstadt pełnym Niemców, Volksdeutschów, harcerzy też podejmują akcje, może nie takie spektakularne jak w Warszawie, no ale moi drodzy, mieliśmy tutaj takiego zdolnego ucznia liceum plastycznego, który podrabiał tak doskonale dokumenty bardzo poważnym żołnierzom Armii Krajowej, że one podobno były lepsze niż te oryginały. Nie wiem, czy wiecie, że za słuchanie radia można było wtedy trafić do obozu koncentracyjnego i nasi chłopcy potrafili z kilku drucików, które w momencie rozkręcali, jak tylko była wpadka, potrafili słuchać komunikatów nadawanych przez angielską rozgłośnię radiową. To oni też, moi drodzy, morale na tego wojska niemieckiego tutaj załamywali, bo z jakimś cudem znajdowali adresy rodzin tychże tutaj żołnierzy, którzy w Łodzi byli, wysyłali no zupełnie nieprawdziwe, dramatyczne historie, jak oni tu głodują, są biedni. No i moi drodzy, no rikoszetem te informacje tutaj do tych łódzkich Niemców docierały, więc to nie było też miłe. Wiemy też, że brali udział w bardzo poważnej akcji, rozkręcali tory. Po co się rozkręca tory, jak ma przejechać transport?
Żeby się wykoleił?
Pewno, że wiadomo, że oni sobie te tory poskręcają i te pociągi postawią na koła, ale zawsze to będzie opóźniało dotarcie z transportem żywności czy broni gdzieś na front. No, mieli też taki niechlubny udział w podpalaniu stogów siana gdzieś pod Łodzią. Niechlubny, no bo to nieładnie marnować, prawda, takie dary, ale przejęte przez Volksdeutschów te gospodarstwa były właśnie tak przez naszych harcerzy nękane. I o tym też warto pamiętać, że może nie takie wielkie akcje jak w Warszawie, ale w Łodzi też miały miejsce.
My sobie tutaj tak stoimy, a ja teraz tak się dopatrzyłam, że tam na dole Jerzy Ludwik Szletyński, to też mamy sierżant Legionów, harcerz, kawaler krzyża Virtuti Militari. Poległ w bitwie pod, i niestety tutaj nie widzę, bo listek się przykleił. Basia, przejdziesz? I zobaczymy. Bitwa pod Konarami, tak? Czyli zginął, to jest 1915 rok, czyli pierwsza wojna jeszcze, tak?
Tak, to jeszcze większe nieszczęście dla nas, bo ta pierwsza wojna to walka między dwoma zaborczymi dla naszego kraju wojskami, armiami, niemiecką i rosyjską. A co my tam robiliśmy? No my tam się znaleźliśmy wcale nie z własnej woli, po prostu przymusowa bramka do wojska powodowała, że często w czasie I wojny światowej zdarzało się, że w przeciwnych armiach strzelali do siebie Polacy, jedni w Prusach zaciągnięci do wojska niemieckiego, inni gdzieś tutaj z naszych terenów strzelali z okopów armii rosyjskiej.